Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak odwiedził w środę miejscowości poszkodowane przez nawałnice w Wielkopolsce. To jedno z trzech najbardziej dotkniętych klęską województw, obok pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W Gnieźnie ucierpiały m.in. katedra, cmentarze i domy. Od niedzieli w mieście obowiązuje zakaz wstępu do miejskich parków i okolicznych lasów. Minister Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej w Gnieźnie poinformował, że jeszcze w środę zostanie przygotowane rozporządzenie upraszczające procedury szacowania strat. Zmienione mają być także przepisy dotyczące pozwolenia na odbudowę.
Tam, gdzie jest potrzebna zgoda na budowę, wystarczy zgłoszenie. Tam, gdzie jest potrzebne wyłącznie zgłoszenie, może się ta odbudowa odbyć bez składania zgłoszenia. Zostaną zmienione wytyczne dotyczące tego, że dziś rzeczoznawcy są konieczni, ich praca jest konieczna do tego, żeby ocenić skalę strat. Zastąpimy rolę rzeczoznawców poprzez komisje, w których będą urzędnicy posiadający uprawnienia budowlane. Przede wszystkim z nadzoru budowlanego, ale nie tylko. To spowoduje znaczące przyspieszenie szacowania strat.
PO, PSL i Kukiz 15 apeluje do premier o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenach, które zostały zniszczone przez wichury. Przedstawiciele rządu podkreślają, że analizują przebieg działań ratowniczych. Zgodnie z ustawą z 2002 roku stan klęski żywiołowej nie został ogłoszony ani razu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rano informowało, że prąd nie dociera jeszcze do 19 tysięcy odbiorców. Około 15 tysięcy dotyczy województwa pomorskiego. W wyniku nawałnic w nocy z piątku na sobotę zginęło 6 osób, a 52 zostały ranne. Silny wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 3 tysięcy domów. Straty liczą także leśnicy. To największa klęska w dziejach polskiego leśnictwa. Tak Dyrekcja Lasów Państwowych opisuje straty poniesione w wyniku ostatnich nawałnic. W tej chwili na terenie Lasów Państwowych trwa usuwanie skutków wichur.
Straty poniesione przez Lasy Państwowe objęły niemal 45 tysięcy hektarów. Oznacza to szkodę w wysokości ponad 8 milionów metrów sześciennych drewna. W tej chwili na terenach objętych zniszczeniami trwa udrażnianie dróg publicznych i wewnętrznych. Trwają prace mające zabezpieczyć zalegające drzewa. Udostępniane są także tereny, nad którymi przebiegają linie energetyczne. Na razie miejsca te pozostają zamknięte dla ludzi. O najbliższych działaniach mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.
W tej chwili będziemy zlecać wykonanie ortofotomap. To jest taka metoda, która pozwala na dokładne zidentyfikowanie nie tylko ilości tego drewna, ale również układu sortymentowego. Następnie będziemy musieli to wszystko, co będziemy w tej chwili robić przez te 2 lata, ująć w ramy planu urządzania lasu. To jest drugi krok. Trzeci krok to musimy ustalić wykonawców tych prac, czyli po rozwiązaniu umów z zakładami usług leśnych, które w tej chwili tam działają, przenegocjować nowe warunki ich działania, a następnie ogłosimy powszechny nabór zakładów usług leśnych do negocjacji z wolnej ręki.
Dyrekcja Lasów Państwowych zakłada, że tereny objęte klęską uda się wstępnie zalesić do 30 czerwca 2019 roku. Anna Malinowska, rzecznik instytucji, wskazuje, powrót do stanu sprzed wichury zajmie od 80 do nawet 100 lat.
To, co się stało w polskich lasach w sobotę, to jest taka największa tragedia od wichury, którą doświadczyły lasy państwowe. Także od w zasadzie początku istnienia lasów państwowych po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja na taką skalę, bo oczywiście wichury, trąby powietrzne, co roku mamy takie sytuacje, ale nigdy na taką skalę jak w tym roku.
W środę podpisano decyzję o wprowadzeniu tak zwanego stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym w związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Produkt krajowy brutto brutto w drugim kwartale 2017 roku wzrósł o 3,9%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku. Jak oceniają eksperci, wpływ na taki pozytywny wynik miały wszystkie segmenty gospodarki, z wyjątkiem sektora finansowego. Wpływ sektora budowlanego na ożywienie gospodarki wyniósł około 0,5%, natomiast przemysłu około 1 punkta procentowego. Poseł Jan Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podkreślił, że w skali całego roku wzrost gospodarczy będzie zbliżony do 4%.
Trzymamy się na tym pułapie, dobrym pułapie, około 4%, jest to czołówka wzrostu gospodarczego w Europie, wyprzedza nas Rumunia nieco lepszym wynikiem, około 6%, ale generalnie jest to bardzo wysoki poziom świadczący o dobrym funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Myślę, że należy się spodziewać w całym roku wzrostu gospodarczego na poziomie właśnie około 4%. Widać wyraźnie, że ruszają inwestycje, konsumpcja fitnie, eksport świetnie sobie radzi.
W projekcie budżetu na ten rok rząd założył, że dynamika PKB wzrośnie o 3,6%. Ubiegły rok zamknął się wzrostem PKB w wysokości 2,7%. Sędzia, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Biernat, przyznał się do tak zwanego przeoczenia w sprawie niezłożonego oświadczenia majątkowego. Wcześniej Biernat zaatakował TVP za materiał dotyczący niezłożenia przez niego oświadczenia, nazywając je nieprawdziwymi informacjami. Później przyznał się do tak zwanej pomyłki, ale nie przeprosił dziennikarzy. Jak twierdzi, dopiero potem się zorientował, o czym był materiał, do którego się odnosił. Chodziło o wymagane od sędziów oświadczenie majątkowe w 2017 roku, które trzeba złożyć też na koniec kadencji sędziego Trybunału. W wiadomościach podano, że sędzia wciąż nie złożył dokumentu w wymaganym terminie. Nie wyjaśnił też sprawy wypłacenia byłemu prezesowi Trybunału Andrzejowi Rzeplińskiemu 150 tysięcy złotych. Trudno podejrzewać byłego sędziego Trybunału, aby nie znał prawa w obszarze składania orzeczeń majątkowych, tłumaczy dr Lech Jańczuk, politolog.
No ja myślę, że tutaj być może sędzia miał coś do ukrycia, nie składając tego oświadczenia, to się dopiero okaże po tym, jak on złoży, bo jeszcze przecież go nie złożył, więc jakby nie dopełnił formalności. Natomiast cała ta sprawa związana z sędzią Biernatem wywiązała się z faktu, iż niestety, ale sędzia stanął po jednej stronie sceny politycznej, popierając określone ugrupowania polityczne. I to jakby nie licuje z niezawisłością sędziowską, nawet jeśli to jest sędzia w stanie spoczynku, więc myślę, że no jakby został wywołany do tablicy spór pewien polityczny właśnie przez sędziego. No i teraz się okazuje, że sędzia sam też jakby no nie dopełnił formalności i tutaj nie do końca był w zgodzie z prawem.
Oświadczenie Biernata spowodowało ataki na Telewizję Polską, która, jak sama dziś przyznała, podała prawdziwe informacje. Banda kłamców, tak dziennikarzy na swoim profilu społecznościowym nazwał poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka, a jego słowa opublikował rzecznik tej partii Jan Grabiec. Potem Budka wpis usunął, ale nie przeprosił. Weszły w życie przepisy dotyczące ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Niezadowoleni z tych rozwiązań medycy złożyli w Sejmie swój projekt. Od jego procedowania uzależniają strajk głodowy. W myśl obowiązujących od środy przepisów wypłata najmniej zarabiających medyków będzie podwyższana corocznie, a jego docelowa minimalna wysokość będzie osiągnięta do końca 2021 roku. Zgodnie z ustawą pierwsze wzrosty o co najmniej 10% różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym będą wyliczane od 1 lipca bieżącego roku. Część środowiska medycznego domaga się wyższych minimalnych wynagrodzeń oraz szybszego tempa dochodzenia do docelowej wysokości stawek. Solidarność opowiada się za nowelizacją przepisów i objęciem podwyżkami wszystkich pracowników ochrony zdrowia, tłumaczy Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność.
Solidarność będzie zbierała informacje. Już rozpoczęliśmy taką akcję wśród pracowników, aby zorientować się, jakie będą rezultaty i jakie będą skutki wdrożenia tej ustawy. Przypomnę, że ona w ogóle powstała też i to, że ten wzrost niewystarczający w tym roku jest, to jest też skutek tego, że w zeszłym roku odbyła się ta akcja w Ministerstwie Zdrowia, po którym nastąpiło spotkanie z akcją Solidarności, po którym nastąpiło spotkanie z Beatą Szydło, podczas którego premier zdecydowała o tym, że pierwsze środki na wzrost wynagrodzeń zostaną uruchomione już w tym roku. My będziemy się przede wszystkim domagali nowelizacji tej ustawy. Takie rozmowy i taki apel został przedstawiony panu prezydentowi.
W Sejmie jest projekt obywatelski o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia, pod którym zebrano prawie 240 tysięcy podpisów. Autor dokumentu, Porozumienie Zawodów Medycznych, zapowiada, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, to 2 października rozpoczną strajk głodowy. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że część postulatów znalazło się już w uchwalonej ustawie. Luksemburska spółka Altura, właściciel Polskich Kolei Linowych, odrzuciła złożoną przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ofertę kupna ponad 99% akcji tych kolei. Pieniądze na realizację transakcji miały pochodzić z polskich banków. Nabywcą akcji miała być spółka składająca się z powiatu tatrzańskiego oraz wszystkich jego gmin. Starosta tatrzański Piotr Bąk w rozmowie z naszą redakcją wskazywał, że akcje należące do luksemburskiej spółki obejmują cały majątek PKL.
Co kryje się za tymi akcjami? Kryje się cały majątek Polskich Kolei Linowych, a więc poszczególne jednostki takie jak Góra Parkowa w Krynicy, jak Palenica w Szawnicy, zespół Kasprowego Wierchu, czyli kolej na Kasprowy Wierch, kolej Goryczkowa, kolej Gąsienicowa w Zakopanem, Gubałówka w Zakopanem, Butorowy Wierch w Kościelisku, Mosorny Groń w Zawoi i Międzybrodziu Żywieckim Góra Żar, a jako spółka zależna również Jaworzyna Krynicka. Jest to duże przedsiębiorstwo.
Oprócz majątku PKL, oferent chciał przejąć wszystkie dotychczasowe zobowiązania spółki, m.in. modernizację kolei krzesełkowej w kotle Gorczykowym. Władze PKL poinformowały w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej, że rozważają publiczną ofertę sprzedaży akcji PKL, tak zwane IPO. Powrót kolejek linowych na Kasprowy Wierch w polskie ręce zapowiedział przed wyborami w 2015 roku zarówno prezes Prawa i Sprawiedliwości, jak i ówczesny kandydat na prezydenta Polski Andrzej Duda. PKL, które pierwotnie należały do grupy PKP, zostały sprywatyzowane w 2013 roku za rządów koalicji PO-PSL. Śledczy IPN już niedługo mają przesłuchać nowego świadka zbrodni dokonanej na Żydach w Jedwabnem. Chodzi o kobietę, Antoninę K., która mogła widzieć mord Żydów. W czasie wojny przebywała w Jedwabnem. O sprawie napisał jeden z dzienników. Wniosek o przesłuchanie naocznego świadka wpłynął do pionu śledczego białostockiego oddziału IPN. Jego celem ma być wznowienie postępowania i dokończenie przerwanej w 2001 roku ekshumacji szczątków Żydów zabitych latem 1941 roku w Jedwabnem. Ta zbrodnia wciąż wymaga dokładnego zbadania i wyjaśnienia. Nadal sprzeczne i nierozstrzygnięte są kwestie udziału w niej Polaków i liczby ofiar, powiedział poseł i profesor Jan Żaryn. Historyk dodał, że nie ulega wątpliwości, iż inspiratorami mordu byli Niemcy, którzy okupowali wówczas Rzeczpospolitą.
Dużo bardziej prawdziwą wersją jest ta mówiąca o nie tylko inspiracji niemieckiej, ale także o tym, że Niemcy od początku do końca uczestniczyli w tym akcie zabójstwa, a Polacy byli w roli przymuszonych świadków, którzy mieli to oglądać i mieli stanowić w jakiejś mierze propagandowe alibi dla strony niemieckiej, propagandy goebbelsowskiej, która rzeczywiście tworzyła obraz wydarzeń na tamtych terenach jako rzekomy akt zemsty i sprawiedliwości dokonywany rękami tubylczej ludności, ale Goebbels nie jest źródłem do poznania prawdy, tylko raczej do mechanizmu propagandy.
Świadek, który ma być przesłuchany przez prokuratora IPN, to urodzona w 1928 roku Antonina K. Obecnie mieszka w Orzyszu w województwie warmińsko-mazurskim. Ze względu na podeszły wiek i problemy ze słuchem, kobieta miałaby być przesłuchana w miejscu jej zamieszkania. W środę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu rozpoczęły się warsztaty muzyczne, które prowadzi zespół Lumen. Bierze w nich udział młodzież z trzecich klas gimnazjum i szkół średnich, która lubi grać na instrumentach oraz śpiewać. Dzień później, czyli w czwartek, rozpoczynają się warsztaty dziennikarskie pod hasłem Nowe Widnokręgi, Dziennikarstwo, Polityka, Kultura i Nowoczesność. Więcej o zajęciach i uczestnikach mówi kierownik warsztatów Tomasz Śliwiński.
Warsztaty przebiegają zgodnie z planem. Rozpoczęliśmy warsztaty muzyczne, które prowadzą członkowie zespołu Lumen. Przyjechała bardzo sympatyczna młodzież z całej Polski. Została podzielona na grupy, jeśli chodzi o instrumenty muzyczne. Młodzież jak zwykle dopisała. Było bardzo dużo zgłoszeń. Młodzież, która przyjeżdża do Torunia, może się nauczyć wielu umiejętności, nie tylko dziennikarskich, ale również muzycznych, informatycznych. Dodam, że spotykają się ci młodzi ludzie z sobą, co jest wielką wartością, ale również opieka duszpasterska, którą sprawują tutaj ojcowie. Dodam, że codziennie na naszych warsztatach jest Eucharystia, obok tutaj w sanktuarium, w której uczestniczymy.
Uczestnicy podkreślali, że warsztaty są okazją do podszkolenia swoich umiejętności i poznania ciekawych ludzi.
Po pierwsze, to rozwija nie tylko kwestię muzyczną, ale też wydaje mi się, że poprzez poznawanie nowych ludzi jest to też nowe doświadczenie w życiu i można wiele rzeczy się dowiedzieć nie tylko o innych, ale też o samym sobie.
Bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam. Nie mogę doczekać, aż w końcu przyjadę, bo poznaję tu naprawdę świetnych ludzi i to jest na pewno jeden z największych zalet, ale oczywiście w warsztatach muzycznych jeszcze chodzi o muzykę. I śpiew, oczywiście w chórze, współpraca z innymi, no to dużo daje. Można się nauczyć też tutaj komunikowania, no i oczywiście dziennikarskich rzeczy.
Tego, że można się czegoś nauczyć, spotkać super ludzi i nawiązać fajne przyjaźnie. Mam przyjaciółkę i tutaj kolegę, którego już znam od roku i nadal nam się kontakt nie urywa i to jest naprawdę bardzo fajne.
To już kolejna edycja warsztatów dziennikarskich w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, które od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Zajęcia prowadzą specjaliści, wykorzystujący profesjonalny sprzęt radiowy i telewizyjny. Oprócz zajęć teoretyczno-praktycznych przewidziano także zwiedzanie Torunia oraz Radia Maryja i telewizji Trwam. Wakacyjne warsztaty w toruńskiej uczelni zakończą się w sobotę. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.